pytać, jak to możliwe, że żyją i jakoś trwają. Kiedyś studenci zapytali mnie na wykładzie w Opolu, jak to jest możliwe, proszę Ojca, że jak to ludzie na przykład niewierzący, jak to właściwie jest? Bóg nie opuszcza ludzi niewierzących. Jest bardzo blisko. Słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, wierzącymi i niewierzącymi. Bóg jest blisko każdego człowieka. Unia Europejska mu tego nie zabrania. Blisko. Ogląda, puka, zagląda do okien. Nie jest fanatyczny. Nie wierzę w Boga, który jest fanatykiem religijnym. Daje dużo wolności. To jest Jego wielkość. Za to Mu jestem wdzięczny. Za to Go podziwiam. Ile On daje wolności. Co to za miłość, która ośmiela się dać taką wolność człowiekowi? Kładę przed Tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Co za miłość ma taką śmiałość, taką odwagę, takie ryzyko, żeby dać mi taką wolność. Ale Bóg mnie nigdy nie opuści, dając mi taką wolność. On jest tą wolnością. On jest blisko. Dlatego żyją ludzie, wszyscy mogą żyć. Jakoś się odnaleźć, jakoś trwać. Nawet jeśli życie staje się agonią, jakoś trwa. Bóg robi wszystko, żeby przeżyli. Wszystko. Ile tylko można zrobić. Puka do drzwi, zagląda, podsuwa, wchodzi w dialogi. My często rozmawiamy z Bogiem. Częściej niż nam się wydaje. Pamiętacie z Samarytanką? Bogu ducha winna kobieta. Poszła po wodę. Nie pojechała na kurs duchowości, prawda? Tylko po wodę poszła. Nie miała najmniejszego zamiaru, żeby się modlić. Nie jechała na rekolekcje ignacjańskie do Gdyni, prawda? Wzięła dzban, poszła po wodę. I jakiś mężczyzna do niej podszedł. Mówi, pić mi się chce. No i no to rozmawiają. I tak zaczęła się modlić. Mistyczka, prawda, jak święta Faustyna Kowalska. Rozmawiała z Panem Jezusem twarzą w twarz. Bogu ducha winna. Prawda? Nie wiedziała o tym. W trakcie się zorientowała, co tu się dzieje właściwie. Ten człowiek jakiś dziwny, jakiś taki. Prorok czy co. Ale ona rozmawiała z Bogiem, nie wiedząc o tym. Rozmawia z mężczyzną. Pić mi się, to jakaś woda, źródła wody, taki, jak tak. I Bóg jeden wie, jak oni tam długo rozmawiali z sobą. Modlitwa, dialog według ojców Kościoła, dialog z Panem Jezusem nazywamy modlitwą. Więc to, co się działo między nią a Samarytanką, było modlitwą. I tak się dzieje często. O wiele częściej, niż nam się wydaje, rozmawiamy z Bogiem. O wiele częściej. On podchodzi do nas w najbardziej niespodziewanym momencie i mówi, potrzebuję Ciebie, pić mi się chce, to znaczy potrzebuję Ciebie, potrzebuję dialogu z Tobą, potrzebuję spotkania. O wiele częściej rozmawiamy z Bogiem, niż nam się wydaje. On rozpoczyna pierwszy. To dialog podszedł do Samarytanki. Nie Samarytanka do dialogu. Dialog się zniża. Dialog przychodzi. Bez najmniejszej nuty fanatyzmu przychodzi do mnie i rozmawia ze mną. O wiele częściej, niż mi się to wydaje. Aż będzie rozpoznany. Taka to, moi drodzy, jest relacja z Bogiem. Pierwsza relacja. Relacja głęboko związana z relacją do drugiego człowieka, do siebie samego. Te wszystkie trzy tworzą jedność. Chciałbym o tym Was głęboko przekonać. Nie ma jednej z nich bez dwóch pozostałych. Już właściwie od kilku lat jestem pod wielkim wrażeniem twórczości węgierskiego pisarza Sándora Márai. Sándor Márai. Wielka postać. Zmarły w roku 1989 w Stanach Zjednoczonych. Gdy przeczytałem jego pierwszą książkę, jaką przeczytałem, Żar, 2 godziny siedziałem w milczeniu. Nie umiałem się odnaleźć. Piękna powieść o mężczyźnie, o związku z kobietą. Zachęcam Was do lektury tej pięknej książki. Wiem, że Teatr Warszawski przygotował bardzo piękny spektakl. Właśnie w oparciu o tę powieść Sándora Márai, Żar. W innej jego książce, którą niedawno skończyłem czytać, w powieści Przemiany pewnego małżeństwa, jest taka bardzo piękna analiza małżeństwa, które się rozpadło. Małżeństwo takiej rodziny arystokratycznej rozpada się, małżonkowie się rozchodzą i są trzy części tej książki. W pierwszej części analizy tego małżeństwa dokonuje żona, potem mąż, w trzecim rozdziale pokojówka. Bardzo głęboka, może najgłębsza analiza z tych trzech. I jest w tej pierwszej części, tej analizie żony, taki bardzo piękny fragment, jeden chyba z najpiękniejszych opisów spowiedzi w literaturze pięknej. Jest taki moment, kiedy ta kobieta idzie do spowiedzi. Nie rozumieją, dlaczego się związek rozpada. Idzie do spowiedzi i mówi spowiednikowi, ojcze, ja nie wiem dlaczego, ale moje małżeństwo się sypie. Ja przecież kocham swojego męża. Ja go bardzo kocham. Jak to jest możliwe, że ja, która kocham swojego męża, tracę go? Proszę mi to wyjaśnić. Ten spowiednik, prosty człowiek, mówi, nie wystarczy kochać. Miłość może być, cytuję w tej chwili, najwyższą formą egoizmu. Trzeba kochać w pokorze i w wierze. W pokorze i wierze. Jeśli kochasz bez wiary i pokory, nakłada swojemu mężowi ciężar niemożliwy do uniesienia. Jeśli kochasz swojego męża bez wiary, jako niewierząca kobieta, nakładasz jemu na ramiona ciężar niemożliwy do uniesienia. Piękne słowo. Nie wystarczy kochać. Miłość może być największą formą egoizmu. Trzeba kochać w wierze i w pokorze. Kto kocha drugiego człowieka bez wiary, nakłada mu na ramiona ciężar niemożliwy do uniesienia. Ponieważ te trzy są zawsze razem. Wiara, nadzieja i miłość. Nie ma osobno. Nie ma miłości bez wiary. Tak jak ten ojciec, który wraca do syna. Wraca jako posłany, jako wierzący. Dlatego wraca. Nie ma relacji ludzkich bez więzi z Bogiem. Takie coś nie istnieje. To są iluzje, to jest nasz ocet. Nam się tylko wydaje, że tworzymy więzi. Ale tak naprawdę gdzieś w głębi pozostaje czysta szyba, która nas oddziela. No a tak krótko jest powierzony człowiek, pisała Nelly Sachs. Kto tu może mówić o miłości? Na tak krótko powierzony jest człowiek. Kto tu jeszcze może mówić o miłości? Wiara, nadzieja i miłość. Wracam jeszcze na koniec tej konferencji do słów z Księgi Ozeasza. Pociągnąłem ich do siebie. Ludzkimi więziami. Bardzo głębokie słowo. Pociągnąłem ich do siebie, mówi Bóg do człowieka. Pociągnąłem do siebie więzami ludzkimi. Pociągnąłem ich ludzkimi więziami, a były to więzi miłości. To bardzo głębokie słowo. Nie ma czegoś takiego jak kontakt z Bogiem bez ludzkich więzi. No nie ma takiego czegoś. To jest iluzja, to jest ocet. To jest następna iluzja, że ja mogę mieć kontakt z Bogiem, idźcie do domu, prawda? Idźcie do domu, ja tutaj sobie wejdę do komnatki swojej, tu gdzieś się ukryję i powiem, mój Panie Jezu, Panie kochany, mój kochany, a wy idźcie już, poszli, Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu, prawda? Nie? Ja nie potrzebuję nikogo, ja i mój Pan Jezus, prawda? Ja i mój Panie, mój kochany misiu, mój kochany, to jest ocet. To ja dialoguję ze swoimi własnymi iluzjami. To Święty Jan od Krzyża mówi, tacy ludzie nie mają za grosz rozumu. Rozmawiając z Bogiem, rozmawiają z sobą. Już Jan od Krzyża o tym wiedział. Taki człowiek mówi, Bóg do mnie mówi. Tymczasem sam do siebie mówi. Nie ma. Pociągnąłem ich do siebie więzami ludzkimi. Taki mój znajomy miał kiedyś taki sen. Piękny sen, niezwykle symboliczny. Przyśnił mu się Bóg w jakimś symbolu. Przyśnił mu się człowiek. I pomiędzy Bogiem a człowiekiem były ludzkie więzi. Jakoś symbolicznie w tej całej sennej symbolice wyrażone. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem ludzkie więzi. To co łączyło. My nie mamy innej więzi. Człowiek jest człowiekiem. Ja nie mogę stworzyć innej więzi, tylko ludzką więź. Ja nie mogę z Bogiem stworzyć boskiej więzi, bo nie jestem Bogiem, prawda? No nie mogę. Ja jestem człowiekiem i tylko to, co ludzkie mogę zrobić. Mogę mówić ludzkim głosem, popatrzeć jak człowiek. Ja nie jestem Bogiem, jestem człowiekiem. Dlatego ja mogę stworzyć tylko ludzkie więzi. Ja nie mogę z Bogiem stworzyć boskiej więzi. I co się dzieje? Dlatego Bóg, żeby stworzyć więź z człowiekiem, stał się człowiekiem. Przemówił do mnie ludzkim głosem. Stał się ludzkim językiem. Przemówił przez ludzkie symbole, znaki, obrazy, nieba, piekła, oczyszczenia, zjednoczenia. To wszystko, co już dawno istniało. Wszedł w to wszystko, wcielił się, stał się prawdziwym człowiekiem, aby mnie spotkać poprzez ludzką więź, tak jak Samarytanka. Przez to, co ludzkie, mówi święty Augustyn, idziemy do tego, co boskie. Przez to, co ludzkie. A w ludzkiej naturze Chrystusa, w Jego człowieczeństwie są wszystkie więzi. On umarł za wszystkie, On o wszystkich odkupił. Tych, którzy byli, którzy są, którzy będą. Wszystkie więzi ludzkie, jakie spotykacie na ulicy, jak pójdziecie jutro rano kupić bułki do piekarni, to ta pani w piekarni, prawda, jak powiecie dzień dobry, pani Marysiu, ładnie pani pachnie bułkami, to ta więź, to wydarzenie jest w Bogu, ponieważ Chrystus odkupił i ciebie, i tą panią, która sprzedaje ciepłe bułeczki na śniadanie. Taka jest prawda, taka jest realność. Jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za realność. Tak jest. Ta więź jest ukryta, bo i poprzez tę więź z panią Marysią, kupując bułeczki, mówią, że ładnie pachnie, ładnie pani wygląda wśród tych bułeczek. Ja wchodzę w więź z Bogiem. Ja nie mam innej możliwości. Nie ma. Bez Pani Marysi się nie uda rano. Po prostu się nie uda. I bez innego człowieka, którego spotkam. Nie ma. Pociągnąłem ich do siebie ludzkimi więziami miłości. To jest moja droga. Tak jak nie mogę spotkać Boga bez człowieczeństwa Chrystusa. Nie mogę odciąć Pana Jezusa, tutaj Bóg, tu człowiek, jakiś taki zabieg teologiczno-chirurgiczny, prawda? Tutaj bóstwo człowieczeństwa, tutaj Chrystusa, tutaj człowieczeństwo i tak to człowieczeństwo, tak to na bok takie tam nic odpocznie, a tu bóstwo Chrystusa. Nie ma takiego, że jedna osoba, dwie natury. Samarytanka spotyka 30-letniego mężczyznę, być może przystojnego, piękne oczy i rozmawia z nim. I poprzez niego spotyka to, co boskie. Poprzez to, co ludzkie, mówi święty Augustyn, idziemy do tego, co boskie. Poprzez ludzkie więzi ja spotykam Boga i nie ma innej drogi. Inna droga jest iluzją, octem, obrazem takiego Boga nie wierzę. Ja nie potrafię stworzyć innej więzi, tylko ludzkie. Poprzez ludzkie więzi spotykamy Boga. Dlatego jutrzejszy dzień, jutrzejszą konferencję poświęcę ludzkim więziom. Po to, aby oczyszczając ludzkie więzi z octu iluzji, szukając prawdy o tych więziach, odnaleźć w nich Boga. To jest moja droga do Boga. To jest mój pomost. To są moje więzi z Bogiem. Nie spotkałbym z Boga, gdybym nie spotkał Ciebie. Nie ma takiego Boga. Ludzkimi więziami. Zachęcam Was z całego serca. Zachęcam z całego serca, aby to wszystko, co tutaj rozważamy, stało się dla Was podstawą do Waszych osobistych rozważań. Zachęcam, żeby w ciągu dnia, na ile potraficie, znaleźć gdzieś tu w Krakowie jakiś mały kościółek albo większy kościół, jakieś ciche miejsce. Usiądź sobie. No ile macie czasu? 10 minut. Czy w kościele świętej Anny, przy grobie świętego Jana Kantego, czy w kościele mariackim, czy na Wawelu, jak ktoś tak wysoko dojdzie. Czy w kościele świętej Barbary, a może u jezuitów na Kopernika. Gdzieś znaleźć sobie ciche miejsce. Usiąść 10, 15, jak ktoś ma czas, pół godziny, na najbardziej hojnych godzinę. I posiedzieć wokół tych praw, które rozważamy. Wrócić jeszcze do zadawki Siloe, usiąść obok tego arcykapłana ze złotym dzbankiem, który czeka na Mesjasza, zobaczyć jak przychodzi, jak rozmawia z niewidomym, albo wrócić, pójść razem z tym dworzaninem królewskim i zobaczyć jak przyjmuje, jak rozmawia ze swoim synem, który ożył, jak go czule traktuje, ten posłany, który przez dialog tworzy dialog i syn jego rodzi się w dialogu, albo wrócić do tych treści, które teraz rozważaliśmy, jaki jest Bóg, w którego wierzę. Ale do tego potrzeba cichej adoracji, absolutnej ciszy, aby się wydobył prawdziwy obraz Boga, w którego wierzę. Potrzeba czasu. Życzę Wam takiej chwili. Być może właśnie ta chwila, ta Wasza chwila cichej modlitwy gdzieś tu w Krakowie, w kościele, będzie sercem tych rekolekcji. Rekolekcje to jest czas modlitwy, czas spotkania z prawdziwym Bogiem i z prawdziwym człowiekiem. Niech Was Bóg prowadzi, ten, który Was posyła, jako dialog. Niech rodzi Was w dialogu, niech sprawia, że tam, gdzie się pojawicie, rodzą się nowe dialogi, nowi ludzie, którzy widzą coraz więcej. Na to posłanie, na ten czas, niech Was Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was Bóg błogosławi. Niech zachowa Was ducha swoich błogosławieństw, radość, prostoty i miłosierdzie. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrej, spokojnej nocy.